Pozwolicie, braterstwo, abym się z wami przywitał, aczkolwiek w dniu wczorajszym miałem ten przywilej, ale myślę, że nie miałem tego przywileju wszystkich, ze wszystkimi się przywitać. Dlatego witam was słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój wam, bracia i siostry, i wszyscy uczestnicy. Pragnę także z tego miejsca przekazać serdeczne, braterskie pozdrowienia, jakie przekazują pozostali bracia i siostry Zgromadzenia Ludu Pana w Chorzowie, aczkolwiek nas większość tu jest, to jednak są tacy, którzy musieli pozostać. Serdecznie was pozdrawiają, życząc obfitych łaski i błogosławieństwa Bożego na tej uczcie duchowej. Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy bracia i siostry, droga chrześcijańska młodzieży i wszyscy słuchacze dobrego Słowa Bożego. W obecnej godzinie przypadł mi ten przywilej, ażeby podzielić się tematem z Pisma Świętego. Temat mój będzie się nazywał Wdzięczne Jarzmo. Słowa tego tematu są zaczerpnięte z wypowiedzi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zatem przeczytajmy Ewangelia według świętego Mateusza, 11 rozdział, wersety 28 do 30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa były zaproszeniem dla spracowanych i obciążonych duchowo, szczególnie słuchaczy narodu żydowskiego. Słowa te po 2000 lat przemawiają do każdego, kto pragnie odpocząć, szczególnie odpocząć duchowo. Patrząc na warunki obecnego życia, widzimy, jakże ludzie są spracowani każdodziennie, ubiegając się nawet o doczesne życie, a tym więcej zaangażowani do różnych rzeczy. Różne jarzma ludzie muszą dźwigać. Jarzma polityczne, finansowe, gospodarcze są to jarzma, którymi ludzie są obciążeni. Lecz ja w moim rozważaniu nie o takim jarzmie chcę mówić. Pan Jezus zapraszał i powiedział, że jarzmo Jego jest lekkie. Pamiętamy także, że Pan nasz Jezus Chrystus, kiedy przyszedł do Nazaretu, a jak zwykle wszedł w dzień sabatu do synagogi, podano mu księgę proroctwa Izajasza i czytał dla spracowanych, a słowa te odnotował święty Łukasz w Ewangelii świętego Łukasza, 4 rozdział, wersety 18 i 19. Duch Pański nade mną przeto mię pomazał, abym opowiadał Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. I abym wypuścił uciśnione na wolność, abym opowiadał rok Pański przyjemny. Kiedy czytamy te słowa z Pisma Świętego, zastanawiamy się, dlaczego Pan służbę u Niego przypodobał do jarzma, ponieważ jarzmo nie zawsze się nam dobrze kojarzy z czymś lekkim, przyjemnym. Może dalsze rozważanie będę w części mojego tematu o tym mówił. Jeżeli chcę mówić o jarzmie, to niech kilka słów wspomnę, co to było literalne jarzmo i do czego było używane, które na pewno większość tu naszej młodzieży nie widziało. My jeszcze to w naszym życiu się z tym spotykali. Jeżeli patrzymy do różnej literatury, to słowo jarzmo ma kilka znaczeń. Ja o wszystkich tych nie będę mówił. Na przykład w technice określa łączenie różnych części ze sobą, czy też służy do pewnych jarzmo, do pewnych umocowań. Historia podaje, że jarzmem kiedyś też określano ziemię, że morga ziemi to była nazwana jarzmem, dlatego że tą powierzchnię ziemi mogła para wołów zorać w ciągu jednego dnia. Słowa Pana Jezusa były zastosowane do jarzma, który używał wówczas rolnik do pracy zwierzętami na roli. Tak jak wcześniej powiedziałem, co w wieku XXI prawie jest nieznane, a jeżeli jest znane, to bardzo rzadko na pewno używane. Jarzmem były złączone dwa woły. Stąd też była ta nazwa jedno jarzmo wołów. Dwa były złączone i dlatego było mówione jarzmo wołów. Może przytoczę niektóre wydarzenia, gdzie na kartach Pisma Świętego mamy o tym opisane. Znamy przykład, jeżeli czytamy Księgę Hioba. Mamy opisane zaraz w pierwszym rozdziale o jego dobytku, jaki posiadał, że był człowiekiem, jak na wówczas, bardzo bogatym, zamożnym człowiekiem. Posiadał 7000 owiec, 3000 wielbłądów i 500 jarzm wołów. W Starym Testamencie, w dalszym ciągu, pamiętamy na pewno, nawet brat wczorajszym dniu służył na temat wielkiego proroka Bożego Eliasza. I chcę mówić właśnie o Eliaszu, gdzie mamy opisane pierwsza księga królewska, 19 rozdział, 16 werset. Elizeusz otrzymuje polecenie od Pana Boga, że ma na jego miejsce pomazać Elizeusza. Mamy opisane, że Elizeusz był rolnikiem, ponieważ orał 12 jarzm wołów, a sam był przy 12 jarzmie. Co ciekawe, w naszym komentarzu, jak się nad tym zastanawiałem, spotkałem taką myśl, gdzie tam jest powiedziane, że jeżeli tyle posiadał, to świadczyło, że był zamożnym człowiekiem. No dzisiaj by nam wydawało się to śmieszne, prawda? Ale na wówczas, że był zamożnym człowiekiem. Czyli był rolnikiem, mamy powiedziane, Eliasz podszedł do niego, założył na niego płaszcz, a ten pozostawił pracę na polu i poszedł za Elizeuszem i służył mu do końca swojego życia. Zaś w Nowym Testamencie spotykamy pewne podobieństwo, tak jak Pan Jezus zawsze przemawiał w sposób zrozumiały, dostępny dla ludzi, to jedno podobieństwo Pan Jezus przedstawia takimi słowy. Ewangelia świętego Łukasza, 14 rozdział, wersety od 16 do 19. Ja nie będę szczegółów wszystkich czytał, żeby czas ograniczyć. Spowiedziane, człowiek urządził wieczerzę i zaprasza gości, a goście nie chcieli skorzystać z tego zaproszenia i goście się wymawiają. Pierwszy powiada, kupiłem wieś i muszę ją oglądać. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. Drugi zwraca się i mówi, kupiłem 5 jarzm wołów i idę, aby ich doświadczył. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. Trzeci powiada, pojąłem żonę i dlatego przyjść nie mogę. Zastanówmy się teraz, jakie znaczenie w ogóle spotykamy w różnej literaturze, jakie znaczenie w sposób literalny niektórzy ludzie się dopatrują, co można przenośnie rozumieć z jarzma. I podają takie zdania. Jarzmo to samodyscyplina. Jarzmo to ofiara. Jarzmo to posłuszeństwo. Jarzmo cierpliwość. jarzmo to spójnia. I siódme, jarzmo to poddaństwo. Inny z słowników tłumaczy, że jarzmo, krótko określił, to jest brzemię, pęta, niewola. W ludzkim odczuciu słowo jarzmo wiąże się z brzemieniem, pętami, a nawet niewolą. W czasie, kiedy Pan wypowiedział te słowa, Żydzi rzeczywiście byli pod jarzmem okupacji rzymskiej. Lecz myślę, że Pan do tego jarzma się nie odwoływał. Pan nie miał tego na myśli. Człowiek kierujący się, jak zwykle, literą prawa, bez uczucia, żąda od drugiego człowieka bezwzględnego przestrzegania prawa, które niekiedy okazuje się żelaznym jarzmem. Kierujący się natomiast usposobieniami egoistycznymi są zdolni uczynić jarzmo swym bliźnim. Takimi byli nauczeni w piśmie i faryzeuszowie. Znamy, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 23, gromi nauczonych w piśmie, którzy różnymi ludzkimi przepisami dokładali do przepisów zakonnych różne ludzkie prawa, brzemiona, że tak możemy powiedzieć. I dlatego, jak z historii wiemy, że ponad 600 takich przepisów Żydzi sobie ułożyli albo wymyślili, możemy tak powiedzieć. Zatem odczytajmy słowa naszego Pana, na które się powołujemy. 23 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, wersety 3 i 4. Na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w piśmie i faryzeuszowie. Wszystkiego, czego by wamkolwiek rozkazali, czyńcie i przestrzegajcie. Ale według uczynków ich nie czyńcie. Albowiem oni mówią, ale nie czynią. Bo wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne i kładą je na ramiona ludzkie, lecz palcem swoich nie chcą ruszyć. Paterstwo przypomina mi, sięgnijmy, tak jak wcześniej powiedział, nie sposób by to było wszystko, można by godzinami mówić, jakie to te przepisy były, które były tymi ciężkimi jarzmami. Ale przytoczę jedno takie, gdzie właśnie Pan przez proroka Bożego Izajasza właśnie piętnuje. I mam na myśli post, który postanawiali prorok Izajasz w 58 rozdziale, a werset 5 i 6 czytamy. Czyż ma mi się podobać post człowieka dokładnie w tym dniu, kiedy się umartwia? Czy post jest tym, czy post na tym polega? By się jak trzcina pochylać lub jak pokutny wkładać w wór i nurzać się w popiele? Czy to nazywasz postem, a dzień wypełniony miłym dla Pana? Czyż nie wiecie, o jakim to poście mam upodobanie? Oto, co Pan i Bóg zawyrokował, zerwijcie pęta niesprawiedliwości. Odwiążcie pęta i sznury mocujące brzemię. Wypuśćcie na wolność uwięzionych i wszystkie jarzma połamcie. To zbiatelstwo, jeżeli patrzymy na ten naród, to wiemy, że największym spośród, jakie by my wszystkie tu wymienili, jarzma, na które byli wystawieni, to była niewola egipska. Niewola egipska, w której to byli przez ponad 400 lat, ciężka praca niewolnicza. I co Pan Bóg na ten temat mówi? Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 26, a werset 13 czytamy. Ja jestem Jahwe, wasz Bóg, który was wyprowadził z niewoli egipskiej, abyście już nie byli niewolnikami, to ja uwolniłem was z ciężącego wam jarzma i pozwoliłem chodzić z podniesioną głową. Pozwoliłem wam chodzić z podniesioną głową. Braterstwo, ale czy to na tym koniec, kiedy zastanawiamy się nad tym narodem? Kiedy tym narodem rządzili królowie, a słynny i bogaty w zamożności, wiemy, wielki król, którym był właśnie Salomon. Pamiętamy, jak historia podaje, i właśnie bibliści, inni ludzie, którzy na tą historię badają, zastanawiają się, że król Salomon zmuszał Izraelitów do przymusowej niewolniczej pracy. Czyli inaczej, jakbyśmy powiedzieli na dziś, była to pańszczyzna. Mamy opisane w pierwszej księdze królewskiej, rozdziale 14, 14 rozdział pierwszej księgi królewskiej, 12 rozdział 14 wersetu. Po śmierci Salomona Izraelici pragną, aby królem został jego syn Roboam. Zwracają się z prośbą do Roboama. Ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo. Roboam zasięga rady od starszych, którzy radzili Salomonowi. Jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi? Odpowiedź starszych była taka. Jeśli wystąpisz jako sługa tego ludu i usłużysz im, wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Na pozór wydaje nam się, że była przecież to dobra rada, prawda? Lecz Roboam odrzucił radę starszych i poszedł po radę do młodzieńców swoich rówieśników. Jaką wy radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi? A ci młodzieńcy mu tak doradzili. Tak powiedz do nich, mój mały palec jest grubszy niż biodro mojego ojca. Otóż jeśli mój ojciec nałożył na was ciężkie brzemię, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, a ja chłostać was będę biczami zaopatrzonymi w kolce. Braterstwo, taką doradzili radę, że pomimo tego jarzma, to jeszcze większe jarzmo na ten lud miał nałożyć. Ale idziemy myślami, czy skończyło się na tym, czy ludzie w późniejszym czasie też niekiedy tak na sprawę patrzyli, ażeby drugim nałożyć jarzmo. W pierwotnym kościele mamy opisane w Księdze Dziejów Apostolskich 15 rozdział, werset 10. Jakie jarzmo chcieli nałożyć bracia pochodzenia żydowskiego na braci z pogan. W tej sprawie zebrali się bracia, a zabrał głos tej w tej sprawie święty Piotr. I mówi takimi słowami: dlaczegoż wy teraz prowokujecie samego Boga do gniewu, wkładając na uczniów jarzmo tak ciężkie, że ani nasi ojcowie, ani my sami nie moglibyśmy go dźwignąć. A więc, braterstwo, widzimy, tym jarzmem była sprawa obrzeski dla braci wywodzących się z pogan, a także różne dotyczące pokarmów, czyli krótko mówiąc, aby bracia pochodzenia pogańskiego przestrzegali dawniejsze rytuały zakonne. Braterstwo, teraz zastanowili się, jeżeli powiedzieliśmy, jakie jarzmo znaczenie ma dla nas, do którego Pan Jezus nas zaprasza słowami: jarzmo moje jest wdzięczne. Co należy rozumieć, że nie jest ciężarem, a jest wdzięczne? Czy, braterstwo, Pan nas zaprasza do jarzma, które poprzednio wymieniłem, były ciężarami dla ludzi. Słowo jarzmo weźmijcie na siebie, albo też jarzmo moje wdzięczne jest. Jarzmo jest obrazem, krótko mówiąc, żebyśmy się nie rozwodzili, jest symbolem służby, podjęcie wysiłku w dobrym kierunku. Służba dla Pana jest dobrowolna, nie jest nigdzie w Piśmie Świętym nie spotykamy, ażeby była nakazem. Kiedyś spotkałem się z pewnym człowiekiem i tak mi to powiedział, czytał Pismo Święte i określił, że Pismo Święte to jest taka księga pewna nakazów i zakazów, mówi. Z tego się składa. No, nasze zdanie jest inne. Pismo Święte, ta księga nie jest taką księgą. I dlatego, gdyby była taką księgą, to służba dobrowolna nie byłaby ofiarą. Służba dobrowolna jest ofiarą. Nigdy lud Boży nie miał nakazu, aby wziąć jarzmo i naśladować go. Poświęcenie się jest nam przedstawione jako przywilej i możliwość korzystania z tej chwalebnej oferty. Moglibyśmy jeszcze powiedzieć słowami świętego apostoła Pawła, że służba dla Pana, a święty Paweł tak się o niej wyraził, że ona jest prośbą, nawet zwracał się święty Paweł do braci słowami, które znajdują się w liście do Rzymian, 12 rozdział, a werset 1. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Pamiętamy, że apostoł święty Paweł na innym miejscu zachęca nas słowami z listu do Rzymian, 6 rozdział i 22 werset. Teraz wtedy uwolnieni od grzechu, kiedy to staliście się sługami Boga, zbieracie plon waszych uczynków w postaci uświęcenia, a kresem dla was życie wieczne. Pomimo naszych słabości i niedoskonałości naszego cielesnego ciała, w dźwiganiu tego jarzma mamy wiele wersetów, które by należało tu czytać, zapewniające, że Pan nam w tym jarzmie pomaga i do końca będzie pomagał. I tak jak kiedyś Pan nasz zwrócił się do świętego apostoła Pawła, i my też tak możemy powiedzieć, że dzięki Jego łasce możemy nosić Jego jarzmo. Pan do świętego Pawła tak kiedyś powiedział. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, werset 9. Wystarczy ci moja łaska, gdyż moja moc dochodzi do dojrzałości w słabości. Więc z najwyższą przyjemnością będę się chlubił raczej w mych słabościach, aby mogła we mnie zamieszkać moc Chrystusa. Myślę, braterstwo, że my również, tak jak właśnie święty Paweł był zapewniony, że w jego słabościach Pan będzie pomagał. A pamiętamy, że kiedyś z modlitw, kiedy Dawid prosił też o pomoc, to wyraził się takimi słowami. Niech ci ześle ratunek świątnicy, a Syjonu niech się podeprze. Drodzy braterstwo, czytam werset z Księgi Trenów Jeremiaszowych, rozdział 3, a werset 27. Czytamy takie słowa. Dobrze jest mężowi nosić jarzmo od dzieciństwa swego. Niech mi wolno będzie, bracia i siostry, powiedzieć, że na tej sali dużo się tu znajduje obecnych, którzy od młodości nosili i noszą to jarzmo. Ja osobiście mogę powiedzieć, jesteśmy wdzięczni przede wszystkim naszemu Bogu Jesteśmy wdzięczni naszym rodzicom, jesteśmy wdzięczni zborom, którzy od młodości uczyli nas, jak nosić jarzmo Chrystusowe. Starali się wlewać w nasze serca wiarę i nadzieję i umysł, przedstawiać piękność tego jarzma, z którego korzystamy, ponieważ jest ono wdzięczne. Chciałem z tego miejsca się zwrócić do was, droga młodzieży. A szczególnie chciałem was zachęcić do noszenia jarzma Chrystusowego. Ja od wczesnej mojej młodości zdecydowałem się nosić jarzmo pańskie, czego nigdy w życiu nie żałowałem. Dziś muszę powiedzieć z tego miejsca, jestem już sędziwym starcem, a jarzmo pańskie jest mi wdzięczne. I mogę powiedzieć słowami proroka Bożego, psalmisty Dawida z 71 psalmu, a wersety 17 i 18. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej. I opowiadam aż po dzień dzisiejszy dziwne sprawy Twoje. A przetoż aż do starości i sędziwości nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem imię Twoje narodowi i wszystkim potomkom moc Twoją. Umiłowani braterstwo i droga młodzieży, jarzmo Chrystusowe, które od młodości podjęliśmy się nosić, jest skarbem nieocenionym. Tak powiedział apostoł święty Paweł, zwracając się do młodego Tymoteusza. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pismo Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbudowaniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak, jest to prawdą. Mogę to potwierdzić, przeżyłem to i droga młodzieży, pragnę też was zaprosić do jarzma Chrystusowego. Pan wzywa spracowanych w duchu, ponieważ obciążenia duchowe są trudne do przezwyciężenia bez pańskiej pomocy. Jarzmo przedstawia także naukę i sposób wprowadzania w czyn tej nauki w naszych niedoskonałych ciałach. Jezus zaprasza, abyśmy zostawili swoje ciężary, a wzięli na siebie Jego jarzmo, ucząc się cichości i pokory. Czyli tak jak psalmista Dawid kiedyś powiedział, naucz mnie, Panie, drogi Twojej, abym chodził w prawdzie Twojej, a ustanów serce moje w bojaźni imienia Twojego. Literalne jarzmo, o którym po części powiedziałem, wymagało dopasowania się do tego sprzętu. W przeciwnym razie uczyniłoby krzywdę temu, kto był w tym jarzmie. Pan Jezus przedstawia warunki. Pan Jezus przedstawia warunki nie przez, jak nieraz ludzie przedstawiają warunki, przez tak zwane pokazanie piękna tego wszystkiego. Ale Pan Jezus tak powiedział i zapraszał wszystkich, którzy pragną Jego wdzięczne jarzmo dźwigać. Ewangelia świętego Mateusza: chodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestrona droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A więc pamiętamy inne wydarzenie, kiedy to Pan nasz Jezus Chrystus powiedział do młodzieńca, że ten, który posiadał majętność, że jest podobny do tego, jak wielbłąd, ażeby przejść przez ucho igielne, to musi co? Musi zdjąć z siebie ładunek, który na nim się znajdował. A mało tego, że musiał zdjąć ładunek, to jeszcze musiał klęknąć na kolana, żeby się przez ucho igielne przecisnąć do miasta jeruzalemskiego. Jezus zapraszał i zaprasza w dalszym ciągu. Chciałem wrócić do wersetu, który wcześniej zacytowałem z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 26 rozdział. Obietnica, jaką Pan Bóg dał narodowi izraelskiemu. I wypowiedział takie słowa: to ja uwolniłem was od ciemiężącego was jarzma i pozwoliłem chodzić z podniesioną głową. My również, braterstwo, wolni od ziemskich trosk, od ziemskich jarzm, a braterstwo, przyjęliśmy jarzmo Chrystusowe. Ale chciałbym zwrócić na ten punkt, że Pan do tego narodu powiedział, że wyprowadziłem was z tego jarzma, abyście mogli chodzić z podniesioną głową. Cóż to dla nas, mówi braterstwo, że my w jarzmie Chrystusowym mamy chodzić z podniesioną głową. Drodzy braterstwo, człowiek zmęczony, obciążony, smutny, zawsze będzie chodził z głową opuszczoną, nic nie będzie widział, nic więcej w górze. Ale jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na ważniejszą myśl tego. Pamiętacie, bracia i siostry, gdzie Pan Jezus w tym słynnym wielkim kazaniu, kiedy mówił, zdaje się to zapisane w Ewangelii świętego Łukasza: a gdy się to wszystko pocznie dziać, spoglądajcie, podnieście głowy wasze, przeto iż się przybliżyło odkupienie wasze. Jeżeli to wszystko się pocznie dziać, spoglądajcie, podnieście głowy wasze, iż się przybliżyło odkupienie wasze. A nowsze tłumaczenia jeszcze oddają: wyprostujcie się. A więc, bracia i siostry, jeżeli jesteśmy w tym jarzmie Chrystusowym, myślę, że można by tu z tego wersetu wiele nawiązać jeszcze myśli. W jaki sposób właśnie z podniesioną głową idziemy i kroczymy w tym jarzmie. Jezus zaprasza do podjęcia trudu życia poświęconego wraz z Nim. Mamy Jego zapewnienie, że to On z nami dźwiga to jarzmo, Jego łaskawa pomoc w niesieniu tego jarzma. Wypowiedź Jezusa dla człowieka, który nie pragnie pomocy u Jezusa, społeczności z Nim, wydaje się dziwna. Dziwna. Jeżeli mówimy coś o jakimś prawie, ograniczeniu, to człowiek, który nie pragnie społeczności z Jezusem, Jego nauką, Jego przykazaniami, widzi swoje szczęście, ale jak? Jeżeli jest wolny od wszystkich przepisów. Żadnego jarzmo go niby nie krępowało. Pamiętam kiedyś zdanie, nawet w telewizji jeden z filozofów to powiedział: niezależny od niczego i od nikogo. No pytamy się, bracia, można tak na świecie żyć? Niezależny od niczego i od nikogo. Czyli, braterstwo, człowiek pragnie się czuć wolnym od wszelkich przepisów i taki sposób myślenia w naszych czasach u wielu jest bardzo ponętny. Ponętny, a krótko chcielibyśmy powiedzieć, że jest to trend anarchistyczny. Proszę braterstwa, idąc dalej, poddanie się prawu Chrystusa i naśladowaniu Go pozwala nam na przeżywanie wolności nie jako przytłumiającego ciężaru, lecz jako cennej łaski. Nie jesteśmy przez to jarzmo przytłumieni, ale jest to cenna łaska. Prorok Jeremiasz odnotował takie słowa, a w 6 rozdziale tegoż proroka, w wersecie 16, czytamy: tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego, i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. A więc mamy spowiedziane przystawać na naszych drogach, patrzeć, ażeby mogli znaleźć odpoczynek właśnie w tym jarzmie Chrystusowym. W jarzmie Pańskim, możemy śmiało powiedzieć, doświadczyliśmy wiele odpoczynku duchowego. A można by to skwitować słowami proroka Bożego psalmisty Dawida, 40 rozdział, a werset 6. Wieleś uczynił, Panie Boże mój, cudów Twoich, a myśli Twoich o nas nikt porządnie wyliczyć nie może. Przed Tobą chciałbym je wypowiedzieć i wymówić, daleko jest więcej, niż wypowiedziane by być mogło. Wieleś uczynił, Panie Boże, cudów, a myśli Twoich o nas nikt nie potrafi porządnie wyliczyć. Bratestwo, inna obietnica jest dla tych, którzy są w tym jarzmie. Proroctwo Jeremiasza, 40 rozdział, a wersety 28-9. Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest mądrość Jego. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnym moc w obfitości. Jest to chwalebne zapewnienie dla nas w tym jarzmie. Na chwilę zwróćmy uwagę na słowa świętego apostoła Pawła, który nas ostrzega, żebyśmy zwrócili naszą uwagę, w jakim jesteśmy jarzmie. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 do 16 wersetu czytamy. Nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewiernymi, bo cóż za społeczność światłości z ciemnością? A co za zgoda Chrystusa z Beliałem? Albo co za dział wiernego z niewiernym? A co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem Kościołem Boga Żywego, tak, jako mówi Pan, będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Bratestwo, nie ciągnijcie, apostoł mówi, nierównego jarzma. Może to niedobrze sprecyzuję, ale powiem, aczkolwiek w życiu moim widziałem jarzmo, ale jarzmo to by można porównać tak jak waga. Widzieliśmy, dzisiaj już nasze żony, siostry, babcie używają elektronicznej wagi, ale dawniej jak była waga i szale były tej wagi, trzeba było odpowiednie ciężary położyć, żeby ta wskazówka wskazywała równość tego. Również tak sprawa się przedstawia z jarzmem, braterstwo. Nie zabrałem, bo w domu mam taki rysunek, można by tu było rzucić na ekran, dla wielu by było, jak wyglądało w ogóle jarzmo. Że jarzmo jest zbudowane z jednego kawałka drzewa, do niego są przymocowane takie, gdzie woły wkładały do tego głowę, ale to jest jedna część. Ta część nie jest elastyczna, ruchoma. W związku z tym, jeżeli właśnie do tego jarzma by się założyło dwie nieodpowiednia para, to jedna będzie ciągnąć, a druga będzie przeszkadzać, będzie hamować, będzie przeszkadzać w ciągnięciu tego jarzma. I dlatego, braterstwo, jarzmo Pańskie jest miłe, brzemię lekkie i równe, chciałem zaznaczyć, jest równe, które stawia wszystkich na jednym poziomie sług, tak jak mamy w jednym komentarzu Manny. Stawia nas wszystkich na jednym poziomie sług. Może, ażeby to jeszcze uzupełnić, przeczytamy, jak to się przedstawiało w narodzie żydowskim. W prawie mojżeszowym było powiedziane w 5 księdze, czyli księdze powtórzenia prawa, Pan Bóg daje rozkazanie przez Mojżesza: nie będziesz orał wołem i osłem pospołu. Wół i osioł nie mogły ciągnąć wspólnego pługa, ponieważ nie mają takiej samej siły i równego kroku. Gdyby tak zastosowano, to nawet opisują niektórzy, że byłoby to okrucieństwo, a nawet można powiedzieć dzisiaj byłoby to niehumanitarne, aby tak stosować. Jarzmo, jak powiedziałem wcześniej, dobrze współpracuje, gdy dwóch jest połączonych razem i ciągnie w tym samym kierunku. W tym samym kierunku razem ciągną. Dlatego to jest, tak się od tego nazywa jarzmo, że dwie istoty tam były do tego zaprzągnięte, że tak powiemy. Pamiętamy, że często stosujemy jako ludzie starsi przestrogi dla naszych młodych, dla naszej młodzieży, że nierówne jarzmo to jest również wchodzenie w związki małżeńskie. Jeżeli właśnie nierówne jarzmo o jednych poglądach się młodzi dobierają, doświadczenia i my w naszym życiu doświadczyli, że będą mieli trudności w swoim życiu. Ale określamy, że jeżeli tak dwoje się dobiorą, to jest takie powiedzenie, że słodkie jarzmo miłości. Małżeństwo to słodkie jarzmo miłości. W jednym jarzmie ciągnąć, chodzić, dźwigać, to samo jarzmo dzielić z kimś, ten sam ciężki los. I dlatego, tak jak nieraz mówimy do młodych, złączeni razem na dobre i na złe. Oby tak było. Przytoczę braterstwu, tak jak jeden z pisarzy napisał, że mówi: zbadaj, kim jest przedmiot twojej miłości i wyciągnij szyję z jarzma, co by ci mogło szkodzić albo by cię gniotło. Że należy nad tym się zastanowić. Inna rada dla tych, którzy pragną wstąpić w związek małżeński i dlatego braterstwo, apostoł przedstawił, jak wygląda nierówne jarzmo. A jeszcze chcę wspomnieć przysłowie ludowe, które mówi tak: nie godzą się w jarzmie dwa woły, gdy jeden jest rosły, a drugi na poły. Tak w mądrościach ludowych ludzie powiedzieli. Braterstwo, apostoł przedstawił, jak ma wyglądać, jak wygląda w ogóle nierówne jarzmo. I wrócimy do myśli tych, których wcześniej czytałem. Apostoł mówi, jaka jest społeczność? Jaka społeczność sprawiedliwości z niesprawiedliwością? Bracia i siostry, przyjaciele, czy da się to pogodzić? Społeczność sprawiedliwości z niesprawiedliwością. Na pewno wszyscy stwierdzamy, że jest to nierówne jarzmo. Czy może być społeczność światłości z ciemnością? Myślę, że nie może być takiej społeczności. Jaka społeczność Chrystusa, tam było powiedziane, z Beliałem, a Beliał to tyle, co szatan. Widzimy, że takiej społeczności nigdy nie było. Pan jedynie powiedział, idź precz, szatanie, i tak dalej. Jaka społeczność Kościoła Bożego z bałwanami albo bożkami, jakbyśmy inaczej mówili. I dlatego moglibyśmy powiedzieć krótko, że w tym nierównym jarzmie nie może być czego? Nie może być kompromisu. I ostatnio nawet taką myśl wyczytałem, gdzie podają pisarze, co należy rozumieć przez kompromis. I mówi tak, kompromis nie jest rozwiązaniem konfliktu, ponieważ oznacza konieczność rezygnacji z części interesów każdej ze stron. Taki idealny sposób radzenia sobie w konflikcie stanowi współpraca. A żeby rozwiązać, to powinna być współpraca. I dlatego myślę, że bracia się zgodzą ze mną, że nie może być takiej współpracy sprawiedliwości z niesprawiedliwością, światłości z ciemnością, czy społeczności Chrystusa z szatanem i Kościoła Bożego z bałwanami. Werset, który wcześniej odczytałem, inne nowe tłumaczenia tłumaczą tak. Nie dźwigajcie obcego jarzma z niewierzącymi. Co bowiem łączy sprawiedliwość z bezprawiem? Cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Jaka jest społeczność między Chrystusem a Beliałem? Co łączy wierzącego z niewierzącym? Co ma wspólnego świątynia z posągami? Słowa apostoła świętego Pawła na pozór wydają się niemożliwe do zastosowania, ponieważ życie nas zmusza na co dzień, aby z takimi ludźmi żyć wokoło, z naszymi sąsiadami i tak dalej. Dlatego nawet powiem, braterstwo, że wczoraj tu z jednym z braćmi rozmawiałem i powiedział mi tak, że ktoś tam powiedział, że ludzie świata widzą są lepsi jak nasi bracia. No ja powiedziałem, jeżeli tak ktoś mówi, no to nie wiem, czy można iść na taki kompromis. Myślę, że każdy brat i siostra, Pan za niego złożył okup, Jezus sprawiedliwiony, prawie służyć, aczkolwiek nie wykluczam tego, że i w świecie się znajdują nieźli ludzie. Ale nie możemy powiedzieć, ja temu bratu powiedziałem, to dlaczego, to po co w tej społeczności w ogóle jesteś, jak tak uważasz? Dlatego, braterstwo, myślę, że tak nie można tego tłumaczyć. Ten sam święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, 2 wersety, 9 i 10. Też będę czytał według nowego tłumaczenia. Apostoł mówi tak. Napisałem wam w liście, abyście nie zadawali się z rozpustnikami. Nie miałem na myśli w ogóle rozpustników tego świata, chciwych zdrajców, czy też bałwochwalców, bo musielibyście porzucić ten świat. Mówi, o takich was nie pisałem. I braterstwo, sięgnąłem do jednego z tłumaczeń Biblia księdza Jakuba Wójka, to przypis do tego wersetu tak właśnie bibliści oddali. Nie chodzi tu o zewnętrzne stosunki z niewiernymi, ale wchodzenie z nimi w związki religijne. Tak bibliści określili, że nie chodzi tu w zakresie takiego życia codziennego, ale wchodzenie z nimi w związki religijne. Bracia i siostry, czy możemy w takim jarzmie razem ciągnąć? Braterstwo, wcześniej wspomniałem, że jarzmo to związek, wspólnota, który łączy w tym jarzmie Chrystusowym. Byłby oddzielny temat, na który by należało wspomnieć, ale tylko zacytuję, a bracia go dobrze znają. Święty apostoł Paweł w liście do Efezjan, 4 rozdział i wersety od 3 do 6, przedstawia 7 podstaw naszej społeczności, która nas w tym jarzmie powinna łączyć. 7 podstaw. A więc myślę, że nawet można i tak powiedzieć, że jest to nieprzypadkowo. Czy, braterstwo, możemy ciągnąć jarzmo z takimi, co wyznają ludzkie dogmaty, nie mające podstaw Pisma Świętego? Stawiamy sobie takie pytanie. Czy możemy takie jarzmo ciągnąć? Myślę, że żyjemy w takim czasie, w którym jest dążenie, aby wszystkich łączyć bez względu, jak wierzą. Czyli można to nazwać takim słowem jedność za wszelką cenę. Za każdą cenę do takiej jedności ludzie chcą dążyć. Ja natomiast oświadczam, bracia i siostry, że w takim jarzmie nie chciałbym uczestniczyć i w takim jarzmie się nie widzę. Proszę braterstwa, apostoł mówi, że jarzmo, które jesteśmy uczestnikami, łączy wspólne zrozumienie nauki i ducha. Jarzmo, do którego Pan zapraszał, jest dobrze dopasowane, nie uciska, jest miłe i lekkie. Stąd też święty Jan w swoim pierwszym liście, 5 rozdział, 3 i 4 werset mówi tak. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań. Jego przykazania nie są uciążliwe, bo wszystkie są, wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A więc jarzmo Chrystusowe jest dobrze dopasowane. I tak jak święty Jan mówi, że właśnie przykazania Jego są, jeżeli je przestrzegamy, nie są dla nas przykazaniami uciążliwymi. Braterstwo jarzmo wspólnie łączy uczestników tego jarzma. I przyrównałbym tak w literalnym znaczeniu, jak powiedziałem, że w jarzmie musi być dwóch. I możemy się odwołać do słów Pana naszego Jezusa Chrystusa, który powiedział, gdzie was jest dwóch albo trzech, ja jestem w pośrodku was. Braterstwo na temat jarzma można by wiele przytaczać wersetów. Można by przytaczać słowa świętego Pawła, że ku wolności, bracia, jesteście powołani, ale pod zasłoną tej wolności nie pozwalajcie. Czy też można by cytować proroctwo proroka Jeremiasza, 17 rozdział i 21 i 2 werset. Pamiętam, że było powiedziane do narodu izraelskiego, że w dzień sabatu nie wolno im było do świętego miasta Jeruzalem wnosić różnych brzemion, jeżeli był obowiązywał dzień sabatu. A za tym, bracia i siostry, jesteśmy w tym odpoczynku. Jesteśmy w tym symbolicznym sabacie, odpoczywamy, a zatem nie wnośmy brzemion, które gdzieś tam pozbieramy i żebyśmy przynosili do naszej społeczności, do naszego braterstwa. Moje rozważanie, dlatego że czas mija, chciałbym tylko jeszcze wspomnieć na jeden werset, że jeżeli mówimy o jarzmie Chrystusowym, to święty Paweł jeszcze daje nam taką przestrogę, że mamy także patrzeć na co? Mamy także patrzeć na jarzma i brzemiona jedni drugich. Do Galacjan 6 rozdział, 2 werset apostoł mówi: bracia i siostry, jedni drugich brzemiona noście. Pamiętajmy także i o tym, żebyśmy jedni drugich różne brzemiona mogli nosić. Kończę moje rozważanie słowami świętego apostoła Pawła z listu do Kolosan, 3 rozdział, 15 i 16 werset. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości, nauczając i napominając jedni drugich przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu.